Tak rozmawiając, szli z wolna jeden za drugim ścieżką przez las. Haldir prowadził. Jego towarzysz zamykał pochód. Czuli pod stopami grunt gładki i miękki, to też wkrótce wyzbyli się strachu przed skaleczeniem lub upadkiem i maszerowali coraz swobodniej. Frodo stwierdził, że brak wrażeń wzrokowych tym bardziej wyostrzył mu słuch i wszystkie zmysły. Czuł zapach drzew i trawy, po której stąpał, rozróżniał mnóstwo tonów w szeleście liści nad swoją głową, w szumie wody płynącej na prawo od ścieżki, w czystych, wysokich głosach ptaków pod niebem. Ilekroć wychodzili na otwartą polanę, wiedział o tym, czując pieszczotę słońca na twarzy i rękach. Odkąd postawił stopę na drugim brzegu srebrnej żyły, ogarnęło go dziwne wrażenie, które potęgowało się w miarę, jak wchodził coraz dalej w głąb Night. Zdawało mu się, że przekroczył most czasu i znalazł się w zakątku dawnych dni i wędruje przez świat już nieistniejący. W Rivendell przechowywano pamięć rzeczy starożytnych, ale w Lorien żyły one prawdziwie i na jawie. Widywano tutaj zło, słyszano o nim, znano smutki i troski. Elfowie bali się zewnętrznego świata, któremu nie ufali. Wilki wyły na kresach lasów, ale cień nie padł nigdy na Lorien. Cały dzień drużyna spędziła w marszu, aż owionął ich chłód wieczoru i usłyszeli szept pierwszego nocnego wiatru wśród liści. Zatrzymali się wówczas i bez lęku przespali noc na ziemi. Przewodnicy nie pozwolili im zdjąć opasek z oczu, nie mogli więc wspiąć się na drzewa. Nazajutrz ruszyli, nie spiesząc się w dalszą drogę. W południe odpoczęli, a Frodo uświadomił sobie, że wyszli z lasu na pełne słońce. Nagle otoczył ich gwar głosów. Nadciągnął cicho duży oddział elfów. Dążyli oni ku północnej granicy, by jej strzec od możliwej napaści z Morii i przynieśli nowiny, których część Haldir powtórzył drużynie. Grasujących po lesie orków wciągnięto w zasadzkę i wybito niemal do nogi. Niedobitki uciekły na zachód, w stronę gór, lecz ruszył za nimi pościg. Wytropiono również dziwnego stwora, który biegł zgarbiony, niemal wlokąc ręce po ziemi jak zwierzę, ale nie był do zwierzęcia podobny. Nie zdołano go ująć, nie strzelano też do niego, nie wiedząc, czy to dobra, czy zła istota. Umknął na południe brzegiem srebrnej żyły. — Otrzymałem też — powiedział Haldir — rozkaz od władcy i królowej Galadrimów. Mam odsłonić wam oczy. Krasnoludowi również. Okazuje się, że królowa o każdym z uczestników wyprawy wie, co to za jeden. Może nadeszły nowe wieści z Rivendell. Zdjął opaskę z oczu Gimlego. Wybacz mi, powiedział, kłaniając się nisko. Spójrz na nas przyjaznym wzrokiem. Spójrz i raduj się, bo jesteś od dni Durina pierwszym krasnoludem, który zobaczył drzewa Lorien. Frodo, gdy jemu z kolei odsłonięto oczy, rozejrzał się i wrażenie dech mu zaparło. Stali na otwartej polanie. Na lewo wznosiło się wysokie wzgórze, porosłe murawą, tak zieloną, jaka bywała tylko wiosną za dawnych dni. Szczyt wieńczyły niby podwójna korona dwa pierścienie drzew. Zewnętrzny miał pnie śnieżno-białe, a gałęzie bezlistne, lecz pięknie zarysowane w swej nagości. Wewnętrzny składał się z malornów, niezwykle strzelistych i jeszcze strojnych w jasnożółte liście. Wysoko między gałęziami olbrzymiego drzewa, stojącego pośrodku pierścienia, lśnił bielą ogromny talan. Pod drzewami, w trawie, na stokach wzgórza rozsiane były drobne złote kwiaty z kształtu podobne do gwiazd. Wśród nich kołysały się na smukłych łodygach inne kwiaty, białe i bladozielone. Błyszczały jak krople rosy w bujnej zieleni murawy. Niebo było błękitne, a popołudniowe słońce jarzyło się nad wzgórzem, kładąc długie zielone cienie do stóp drzew. — Patrzcie! Oto Kerin Amroth! — rzekł Haldir. — Serce dawnego królestwa, które tu istniało przed wiekami. Widzicie wzgórze Amrotha i jego podniebny dom zbudowany w szczęśliwych czasach. Tu, pośród niewiędnącej nigdy trawy, wiecznie kwitną kwiaty zimowe, żółte Elanor i blade, Nifredil. Zatrzymamy się tutaj trochę, aby o zmierzchu dotrzeć do stolicy Galadrimów. Jego przyjaciele zaraz poukładali się na wonnej murawie, lecz Frodo stał długą jeszcze chwilę, nie mogąc ochłonąć z zachwytu. Zdawało mu się, że przez jakieś ogromne okno wyjrzał na dawny, zaginiony świat. Nie znajdował w hobbickiej mowie nazwy dla światła, które się tu roztaczało. Wszystko, co tu widział, miało piękny kształt, tak ostro wyrzeźbiony, jakby go wprawdzie z góry obmyślono, lecz stworzono dopiero w chwili, kiedy hobbitowi otwarto oczy, a zarazem tak stary, jakby przetrwał od wieków. Znajome kolory, złoto, biel, błękit i zieleń były tutaj tak świeże i tak wzruszały, jakby je po raz pierwszy w życiu zobaczył i musiał dla nich znaleźć nazwy nowe i cudowne. Nikt nie mógł tu nawet zimą tęsknić do lata i wiosny. Na niczym, co rosło na tej ziemi, nie dostrzegł znamion uwiądu, choroby czy skarlenia. Kraina Lorien nie znała skazy. Frodo odwrócił się i zobaczył u swego boku Sama, który rozglądał się wokół ze zdumieniem i przecierał oczy, jakby podejrzewając, że śni. — Nie mylę się. Słońce świeci. Dzień biały — rzekł. — Myślałem, że elfowie cali są z księżyca i gwiazd, ale to przecież prawdziwszy ich własny świat niż wszystko, o czym w życiu słyszałem. Tak się czuję, jakbym się znalazł w pieśni. Nie wiem, czy mnie rozumiecie. Haldir popatrzył na dwóch hobbitów z taką miną, jakby dobrze rozumiał zarówno ich myśli, jak słowa. Uśmiechnął się. Jesteście pod władzą królowej Galadrimów, rzekł. Czy macie ochotę wspiąć się ze mną na Kerin Amroth? Spieszyli za nim, gdy lekko wbiegał po trawiastym stoku. Frodo szedł oddychając głęboko, a dokoła żywe liście i kwiaty poruszały się pod tchnieniem tego samego wiatru, który jemu chłodził twarz. Czuł, że jest w kraju, gdzie czas nie istnieje, gdzie nic nie przemija, nic się nie zmienia, nic nie ginie w niepamięci. Wygnaniec z Shire'u odejdzie stąd i znowu znajdzie się na zwykłym świecie, a jednak zawsze odtąd będzie stąpał po tej trawie wśród kwiatów Elanor i Nifredil w pięknej krainie Lothlórien. Weszli w krąg białych drzew. W tej samej chwili wiatr od południa owiał Kerin Amroth i westchnął w ich koronach. Frodo stał, nasłuchując szumu wielkich mórz u wybrzeży zatopionych przed wiekami i krzyku morskich ptaków, których gatunek dawno wyginął na ziemi. Haldir wspinał się teraz na podniebny taras. Frodo, gotując się iść za nim, położył dłoń na pniu tuż przy drabinie. Nigdy jeszcze tak jasno nie uświadomił sobie tkanki kory i tętniącego pod nią życia. Rozkoszował się tym dotknięciem zupełnie inaczej niż leśnik lub stolarz. Cieszyła go sama istota żywego drzewa. Kiedy wreszcie wydostał się na górujący w koronie pomost, Haldir wziął go za rękę i obrócił w stronę południa. — Najpierw spójrz tam — powiedział. Frodo spojrzał i zobaczył w dość znacznej odległości pagórek uwieńczony mnóstwem ogromnych drzew, czy może miasto wystrzelające zielonymi wieżami. Stamtąd biło potężne światło panujące nad całą krainą. Zatęsknił nagle, żeby lotem ptaka pomknąć do zielonego grodu i tam odpocząć. Spojrzał z kolei na wschód. Tu kraj spływał łagodnie ku lśniącej wstędze Anduiny, wielkiej rzeki. Sięgnął wzrokiem dalej poprzez wodę na drugi brzeg i światło zgasło. On zaś znów znalazł się w znajomym, zwykłym świecie. Za rzeką ciągnęła się pustynna płaszczyzna, bezkształtna i szara, gdzieś na dalekim widnokręgu wznosząca się czarną, posępną ścianą. Słońce błyszczące nad Lothlórien nie miało dość sił, by rozjaśnić mroki tej odległej wyżyny. — To południowy ostęp mrocznej puszczy — rzekł Haldir. — Porasta go gęstwina czarnych jodeł, które wzajem na siebie napierają tak, że konary gniją albo schną. Pośrodku, na kamiennym wzgórzu, stoi Dol Guldur, gdzie długo ukrywał się nieprzyjaciel. Lękamy się, że Dol Guldur znów jest zamieszkana i to przez siedemkroć potężniejszego wroga. Ostatnio często wisi nad tym miejscem czarna chmura. Stąd widzisz dwie zwalczające się potęgi. Nieustannie ścierają się z sobą siłą myśli, lecz światło przenika w jądro ciemności, a ciemność nie dociera do światła. Jeszcze nie. Odwrócił się i szybko zbiegł na ziemię, a hobici poszli w jego ślady. U stóp wzgórza Frodo spotkał Aragorna, który stał milczący i nieruchomy jak drzewo. W ręku trzymał drobny, żółty pąk. Elanor. A oczy miał pełne blasku. Zdawał się zatopiony w jakimś cudownym wspomnieniu, a Frodo patrząc nań zrozumiał, że Aragorn widzi coś, co się na tym miejscu niegdyś zdarzyło, albowiem z twarzy jego zniknęło piętno posępnych lat i wyglądał jak smukły, młody król w białych szatach. Głośno przemówił językiem elfów do kogoś niewidzialnego dla oczu Froda. Arwen, Vanimelda, Namarie, powiedział. Westchnął głęboko, ocknął się z zamyślenia, zobaczył Froda i uśmiechnął się do niego. Tu jest serce królestwa elfów na ziemi, rzekł. Tu także zawsze przebywa moje serce. Gdyby nie to, nie widziałbym światła u kresu ciemnych dróg, którymi obaj, ty i ja, musimy jeszcze wędrować. Chodźmy. Wziął Froda za rękę i razem zeszli ze wzgórza Cerin Amroth. Nigdy już nie mieli tu za życia powrócić.